questions. I hate music.
It's the worst.
Cześć.
Cześć.
Nie zrobisz... Ech. Będę musiał po tym odcinku pójść.
A więc taki poziom reprezentujemy. Przynajmniej ja reprezentuję.
Pięknie się.
Możesz się nie utożsamiać, spoko.
Witajcie w kolejnym odcinku prawie muzycznego podcastu. Podcastu, w którym rozmawiam o muzyce, ale nie tylko. Dzisiaj trochę tematu...
A nawet prawie muzycznego show.
Tak, prawie muzycznego show. Ten skrót musi być... Tak. Już dostawaliśmy parę pytań, czemu to się skraca do PMS, ale...
No bo... Nie będzie, bo pierwsze litery, no i tak wychodzi, no, tak wychodzi. Tak
ale
nam się życie ułożyło.
Ale przytem jest od PRS-a, pozdrawiamy gitarzystów. Co mamy dzisiaj w agendzie? Dzisiaj zrobimy sobie przegląd, ciekawą tier listę może nawet. Podążymy teraz w kierunku innym niż telewizja, skupimy się na radiu. Przeniesiemy się do tych czasów 2005 roku, gdy trafiacie na plażę w Juracie albo, nie wiem, na jakąś inną plażę. Kto tam gdzie jeździł, nie wiemy.
Dziko.
I słyszycie wszechobecne radio i skupimy się na tym, co tam można właśnie było znaleźć, co was nawiedzało, co umilało wam wakacje albo zupełnie je psuło.
Czyli co, w skrócie przyjrzymy się po prostu piosenkom letnim nie chodzi o ich temperaturę, chociaż czasami też chodzi głównie o piosenki o lecie, o piosenki, gdzie lato jest jednym z głównych aktorów, piosenki, które mogliście słyszeć jadąc w sierpniu do Kołobrzegu. Jednak zanim to się stanie, pozdrawiamy naszych patronów, którzy nas wspierają, są naszymi patronami i są na Patronite i wy tam też możecie być i tam możecie nas wspierać, jeśli tylko chcecie, a jeśli chcecie, to jest nam bardzo miło, oczywiście.
Dziękujemy.
Jest jeszcze kilka innych tematów, o których oczywiście chcielibyśmy tutaj porozmawiać. Może follow-up do poprzedniego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o remake'ach gier, o sensie tworzenia starych gier, nawet nie ponownie, ale po prostu nadawaniem innej szaty graficznej. Sorry. Usprawniania mechaniki. Robienia po prostu tak, żeby te gry bardziej odpowiadały temu, co obecnie widzimy na ekranach. No i Linux Underwear napisał nam, że nie stare gry to stare gry, firma ma zrobić grę i się odczepić. Ludzie dadzą sobie radę robiąc mody itp. Baza powinna być jedna. Wokół tego robi się community i ludzie na przykład ogarniają granie online. Remake itp. To często szajs i dzieli się community. Jak w ogóle można to wspierać? Okej, rozumiem punkt widzenia. Są gry, wokół których rzeczywiście jakieś growe community powstało. Są takie mody, jest chociażby przecież Garry's Mod. Te społeczności rzeczywiście powinny zostać pozostawione przez deweloperów sami sobie. Dostają te narzędzia, dostają ramy, w których mogą się poruszać i niech to tworzą tak, żeby nie interferował deweloper, zostawił ich w spokoju, nie zamykał tych społeczności, nie sądził się z nimi. To jest jak najbardziej, wydaje mi się, okej, to jest super, jak takie społeczności rosną, ale nie wszystkie gry mają takie społeczności. I nie wydaje mi się, żeby takie społeczności sprawiały, że jakaś gra nie może powstać na nowo, gdzie jakieś błędy zostały poprawione, gdzie jakieś aspekty zostały poprawione, może historia na tym nieco bardziej zyska. No bo czemu nie? Jeśli wciąż ta społeczność żyje i żyje wokół jakiejś gry, to będzie żyć, czy te remake'i będą powstawać, czy nie, jeśli nie zostanie od tego źródła w jakiś sposób odcięta. Takie jest moje zdanie.
Rozumiem. Rozumiem też Linux Underwear tutaj, bo faktycznie było parę przykładów, że twórca decydował się stargetować jakąś społeczność, która fajnie sobie radziła i na przykład zmonetyzować ich pracę, tak? Na przykład ten remake Warcrafta, który swoją drogą no, jest chyba jedną z najgorzej ocenianych gier w historii wszechczasów, tak? No tutaj po prostu zabito pomysł, wkroczyli prawnicy, w dodatku zostało to zrobione potem przez tego niby większego wydawcę, w większych możliwościach, w taki sposób, który był no, pożałowania godny. Tutaj chciałem tylko dopowiedzieć, że po prostu czasem warto gry uaktualniać, ponieważ mody nie dadzą aż takich możliwości w każdym przypadku, co do każdego aspektu, nie? Można sobie tego Skyrima tuningować bardzo mocno, ale w pewnym momencie trafimy na ograniczenia silnika, co do fizyki, co do właśnie możliwości graficznych i tak dalej. I nawet te zmodowane wersje nie będą tym, czym na co pozwala faktyczny remaster, nie? Zrobienie gry od zera, nie polegające tylko na wrzuceniu tam przeskalowanych tekstur, jak w tym nieszczęsnym GTA, tylko faktycznie zbudowanie tej gry od nowa w takim, że tak powiem, wydaniu, na jakim zasługiwałaby, tak? Na który pozwala współczesna technologia. To o to mi głównie chodzi. Natomiast jest też na pewno argument, że jest jakieś tam bankructwo kreatywności, jeśli chodzi o branżę rozrywkową, że firmy dużo chętniej stawiają na rozwiązania, które już do czegoś referują, które się w jakiś sposób sprawdziły, co skutkuje plagą remake'ów, rebootów i tak dalej, i tak dalej. To jest, zgadzam się, że sytuacja niepożądana, ale to jest chyba troszkę inny temat jednak.
No ja mam właśnie straszną kosę, jeśli chodzi zwłaszcza o przemysł filmowy i to, co się w tym przypadku dzieje, jeśli chodzi o główny nurt i blockbustery, gdzie no, jeszcze kilka lat temu można było mówić, że remake'i, rebooty i tak dalej to jest naturalna kolej rzeczy w Hollywood i będą powstawać, ale obecnie no, dominują i dominują też w taki sposób strasznie kaszgrabowy, no, gdzie Disney wydaje głównie nowe wersje, tylko że aktorskie swoich starych animacji w ten sposób, że jednego roku potrafią ukazać się ze 3-4 i kolejne są zapowiadane, wręcz do tego stopnia, że powstają aktorskie remake'i animacji, które nie mają nawet 10 lat, które powstały mniej niż dekadę temu, chociażby no właśnie Moana, która niedługo ma się ukazać i to jest...
Znaczy z Moaną to jest akurat podobno, wiesz, przypadek troszkę inny. Podobno tam rok bardzo silnie za tym lobbuje, nie sam Disney. Tak, no te aktorskie adaptacje są moim zdaniem absurdalne, zwłaszcza Król Lew, tak, był bardzo wymagający technicznie. Jakby ta technologia przecierała pewne szlaki, bo to jak ten film wygląda od strony technicznej jest wow. Natomiast rezultat jest no po prostu żałosny. Inna sprawa, że było też parę przypadków tak z zatrudnianiem tych bardzo takich charakterystycznych reżyserów, jak chociażby Guya Ritchiego do zrobienia Aladyna, tak? I z tej charakterystyczności tam nie zostało prawie nic. To jest film taki bardzo, wiesz, bezpieczny, znowu nijaki. No, Piękna i Bestia, tak, to chyba najlepiej się przyjęła póki co z tych wszystkich remake'ów i ona była po prostu bezpieczna.
Najgorzej chyba z tych wszystkich wydaje mi się, że wypadł Dumbo w reżyserii Bartona, gdzie to był blockbuster flop. Niestety w tym samym roku ukazały się chyba 3 czy 4 jeszcze inne remake'i, które chociażby Aladdin, który no, mimo że nie jest za dobrze oceniany, to no, kasę zgarnął i tak niezłą. I mimo że większość z tych filmów nie jest dobrze ocenianych, to kasa z tego jest i no i będzie, a teraz też trwa strajk scenarzystów, więc tutaj tak naprawdę dużej ilości scenarzystów nie potrzeba, żeby przerobić materiał. W sensie no, nie potrzeba. Mówię tutaj z perspektywy studia, tego jak studio mogłoby sobie pomyśleć. Oczywiście, że potrzeba, ale no, studio może stwierdzić, po prostu przeróbmy jeden do jednego to, co mieliśmy z jakimiś niewielkimi tam zmianami i będzie okej. Okay. Ludzie, szkoły i tak przyjdą. No i trwa ten strajk scenarzystów. Jeśli nie obserwujecie, no to zaobserwujecie niedługo w swoich platformach streamingowych, gdzie będzie coraz więcej reality TV, gdzie będzie coraz więcej starych seriali, starych filmów przywracanych, gdzie no nie będzie nowych rzeczy jeszcze przez jakiś czas, a te, które już są, no będą ucinane, będą skracane, no i będą się dziać z nimi różne przykre rzeczy. Czyli no...
A półki gdzieś tam do archiwum. Jeszcze tutaj dopowiem, Księgę Dżungli zremake'ował Jon Favreau w 2016 roku, a w 2018 Andy Serkis zrobił Maugliego Legendę Dżungli. I to była ta wersja. W ogóle a propos Andy'ego Serkisa, on zrobił też drugiego Venoma. I przez to, że ten Venom niedawno trafił na streamingi, to w końcu go obejrzałem. Ten Venom był wspaniały. To jest okropny film. Podobnie tak jak w pierwszej części oglądasz po prostu Toma Hardy'ego, który się zagubił na jakimś planie filmowym, który jest bardzo skacowany i po prostu, nie wiem, porusza się w trochę innej rzeczywistości niż cała reszta płaszczyzny tego filmu. Wiesz, jest jakby tak wyjęty z tego i to jest bardzo, bardzo zły film, ale też bardzo rozrywkowy. Chyba najbardziej rozrywkowy film superbohaterski, jaki widziałem od, nie wiem, tego Suicide Squadu Jamesa Gunna. Bawię się dobrze go oglądając.
A propos kina superbohaterskiego, raczej seriali superbohaterskich, to właśnie też w temacie strajku scenarzystów przypomniałem sobie niegdyś jeden z moich ulubionych seriali, niegdyś tutaj na myśli lata zamierzchłe, rok 2006-2007. Kiedy to trochę dla kontekstu wychodził chociażby wychodzili pierwsi Transformersi. No i wtedy w jeszcze niereżimowej TVP1 ukazywał się, wychodził, był puszczany wieczorami serial Herosi. Wow, to był naprawdę fajny serial i to był serial, którego obserwowałem, na którego punkcie miałem w pewnym momencie obsesję. To był serial oryginalny, ale nakręcony tak, jakby był takim komiksem w telewizji. Jeśli nie pamiętacie, no to cała historia obracała się wokół kilkorga niezwiązanych ze sobą na pozór ludzi, którzy odkrywają, że mają nadprzyrodzone zdolności, umiejętność latania, podróżowania w czasie, telepatii. Ich ścieżki zaczynają się przecierać łączone przez kilka różnych kluczowych postaci, chociażby przez jednego z absolutnie najlepszych złoczyńców w historii telewizji, Sylara, granego przez Zacharego Quinto. I cała kulminacja tego miała się odbyć w momencie końca świata, jakiegoś wybuchu nuklearnego, który miał się wydarzyć w okolicach zaćmienia Słońca. No i widzowie obserwują, jak ta historia się rozwija, jak te ścieżki zaczynają się nawet już nie przecierać, a łączyć tych bohaterów, jak ci bohaterowie próbują walczyć z rosnącym w siłę Sylarem, jak jeden z głównych bohaterów zaczyna odkrywać w sobie ten pierwiastek bohaterstwa, tego heroizmu. Plus no miał ten serial jeden z takich mocno zapadających haseł: uratuj czy liderkę, uratuj świat. No to chodziło o to, że jeden z bohaterów, który potrafił się przenosić w czasie, przestrzeni, właśnie odkrył, że zbliża się ten koniec świata, no i odkrył, że żeby do tego nie dopuścić, ten złoczyńca, Sylar, nie może zabić cheerleaderki, bo stanie się niezwyciężony. To był naprawdę świetny pierwszy sezon tego serialu. Tak naprawdę można by było skończyć cały ten serial na jednym sezonie, ale jego twórcy mieli ciekawe pomysły na jego dalsze rozwinięcie. Te pomysły niestety początkowo zostały pokonane przez interferencje telewizji NBC, która nalegała na to, żeby pewni aktorzy powrócili, pewni bohaterowie powrócili, którzy już mieli nie wrócić, którzy byli ważni w pierwszym sezonie, ale w następnym już ich nie miało być, już historia miała się toczyć dalej wokół innych bohaterów, ale telewizja stwierdziła, nie, oni są na tyle rozpoznawalni, na tyle nam przynoszą hajs, że muszą powrócić, więc tutaj właśnie scenarzyści musieli zacząć kombinować, jak ich włączyć, no a potem wydarzył się strajk scenarzystów tych właśnie kilka lat temu, niecałych tych 20 lat temu, czy tam 15, gdzie ucierpiał właśnie ten, chociażby ten serial. Jakość zaczęła coraz bardziej spadać, historie musiały zostać coraz bardziej ukrócone, niektóre wątki w ogóle nie zostały wyeksplorowane, no i serial no, po prostu skończył się w bardzo rozczarowujący sposób i właśnie przypomniałem to sobie, bo coraz częściej ten serial powraca jako taka przypowieść na temat tego, czego nie robić, jeśli chodzi o tworzenie serialu, no a tutaj no, warto po prostu nie robić tego, że telewizja ingeruje, to raz, a dwa, warto po prostu płacić scenarzystom za ich pracę. Nie?
Właśnie zastanawiam się, co się stanie z niektórymi serialami, które teraz zdobywały sporą popularność i które nagle, no właśnie, zostały odcięte od możliwości rozwoju. Mam nadzieję, że na przykład Slow Horses, które tam miało zamówione parę sezonów do przodu, no, że jakoś przetrwa. Mam nadzieję, że na Pierścieniach Władzy się to jakoś też negatywnie nie odbije, chociaż wiem, że tutaj jestem odosobniony. Większość ludzi z jakiegoś powodu, znaczy tych, którzy się wypowiadają o tym serialu, że go nie lubi. No i ciekaw jestem też, co się z Wiedźminem stanie po odejściu Cavilla. Ten nowy sezon już wyszedł, czy nie w końcu? Bo parę dni temu,
pierwsza,
nie?
Jego pierwsza połowa wyszła już. Pierwsza połowa.
Nie chce mi się do tego siadać po drugim sezonie, ale...
Mi no. też nie. No niestety też mam trochę wrażenie, że seriale fantasy, seriale superbohaterskie, nie licząc oczywiście The Boys, nie ma trochę pomysłu na rozwijanie takiego świata fantasy, świata wyobraźni.
Jak wy oglądacie albo słuchacie tego podcastu, a macie jakieś ulubione światy, które waszym zdaniem cały czas pokazują, że jest jakaś jeszcze inwencja, to która nie zostaje zgaszona przez ważne głowy w jakichś tam studiach albo przez trendy, no to podzielcie się koniecznie. Mówimy o serialach i filmach, nie o książkach.
No dobra, sobie tutaj ponarzekaliśmy, ale... MM pisze, hej, nie wiem jak ten mail jest podpisany, ale jakby były jakieś prawdziwe dane, to ewentualnie powiedzcie ksywkę AZN, nie ma sprawy, MM, AZN. Pytanie, co wy na to, aby pograć z widzami w gry online i pogadać na różne tematy? Proponuję Worms Armageddon, mogę hostować serwer, no problem. Ewentualnie w ogóle szlibyście w coś takiego? MM oczywiście napisał na naszego maila. Przypominam, prawie.muzyczne@gmail.com, prawie.muzyczne@gmail.com. Tam możecie pisać, możecie się pytać. A więc AZN już odpowiadamy. Grywaliśmy kiedyś, znajdziecie na tym kanale materiał, gdzie graliśmy w Terrarię. Myślę, że kiedyś w jakiejś tam przyszłości bliższej lub dalszej moglibyśmy coś takiego zagrać.
Ogólnie wiesz, streaming to jest coś, do czego my się tak zabieramy dłuższego czasu, nie? Jakby bardzo dużo się nad tym zastanawiamy, cały czas nam gdzieś ta możliwość krąży dookoła głowy. Ja też ostatnio robiłem sobie listę jakichś tam tytułów, które mógłbym powiedzmy raz, że pograć, które jakoś by się wpisywały powiedzmy w estetykę czy zainteresowania osób w tej naszej bańce jakoś i przy okazji dawały pole jakieś do interakcji z widzami, tudzież albo przez multiplayer, albo przez to, że nie są na tyle zajmujące, żebym ja musiał się tylko skupiać na grze, ale też przede wszystkim prowadzić interakcje, bo streamy polegają na interakcji, tak? Ale to jest temat, który byłby chyba dla nas ciężki technicznie. Albo my sobie wyobrażamy te trudności techniczne trudniejszymi niż one są i na razie jeszcze musimy, że tak powiem, dojść do tej rzeki, zanim przekroczymy ten most, jeszcze tam nie doszliśmy. Ale cały czas nad tym się zastanawiam, nad jakimiś streamami. No, na takich streamach co by było pewnie? Też jakieś tam sprawdzanie muzyki, rozmawianie o newsach. Popuśćmy wodze fantazji, tak? Czy przede wszystkim interakcja. Ale chcielibyśmy, żeby to było robione dobrze.
Jeśli macie jakieś sprawdzone triki, jak z komputerem, który może nie jest ziemniakiem, ale no nie jest też jakąś maszyną ochładzaną ciekłym azotem, jak streamować, no to dajcie znać. Są jeszcze pytania na naszym Discordzie, ale może to zostawmy na później. Było pytanie o bycie kult i zespoły gruzopodobne kontra kult, ale z tym poczekajmy, zajmijmy się w końcu czymś letnim, ciepłym, gorącym tematem, jakim są piosenki letnie, piosenki o lecie, piosenki, których powinno się słuchać latem i piosenki, przez które chciałoby się czasami, żeby zima i jesień trwały wiecznie. Jak to powiedziała pani Szydłowska na temat jednego z utworów, które się dzisiaj pojawią.
Wyobraźcie sobie, że jest 30 stopni, środek wakacji. Nie musicie się martwić zadanymi lekcjami.
Za chwilę nie trzeba będzie wyobrażać sobie tego.
No, niestety, ale na razie mam za oknem burzę, więc wyobraźmy sobie. Właśnie skończyliście jeść czekoladowego loda, który ściekł wam po palcach. Teraz możecie opędzić od os. Piasek wdziera wam się z ubrania i do tego jeszcze słyszycie z oddali.
Słońce świeci nad nami, ogrzewa nasze nagie ciała promieniami.
Zespół Sami. Mam trochę wrażenie, nie wiem, ja przynajmniej gdzieś, jak sobie ten utwór odświeżyłem, rzeczywiście gdzieś jakieś to wspomnienie z tyłu głowy tego utworu było, ale no nie pamiętałem, że rzeczywiście coś takiego było. Gdzieś to wspomnienie zostało odgrzebane.
No a zwróć uwagę na to, że to jest tak naprawdę tylko pierwsza część ich letniego tryptyku. Że po lecie 2000, bo jeszcze lato 2010 oraz niewątpliwy hit na mazurskich wodach, czyli Żółte żaglówki. To jest dla mnie piosenka też wiesz, jakoś, jak był 2000 rok, to chyba nie słuchałem radia, ani nie słuchano przy mnie radia, bo jej jakoś nie zapamiętałem. Ale tutaj słychać też co innego, coś co niestety zapamiętałem, a mianowicie bardzo dziwną miłość Polaków do reggae, ska i tego typu brzmień, której ja po prostu nie rozumiem, którą moim zdaniem należałoby tępić, ale no, przyjęło się w narodzie.
No niestety nie jest to ska robione w taki sposób, jak to robi Jeff Rosenstock. Zespół Sami to w ogóle skrót od spontaniczny atak muzycznej intuicji. Występował w tym zespole między innymi pan Piotr Kupicha, znany z zespołu Phil i z tego, że nazwano od jego nazwiska Noc Kupichy, która niedawno w czerwcu się działa. Wiecie, skakanie nad ogniskiem, te sprawy. Ten zespół założył między innymi Michał Laksa, który niezmiennie od 1997 roku działa w niej. Pan Michał Laksa, może nie kojarzycie po samym imieniu i nazwisku, ale to jest pan, który grał m.in. od 2004 roku w zespole Katy Roman Kostrzewski na basie. Powiem wam więcej, w tym zespole przez pewien czas na perkusji grał również pan Ireneusz Lot, również znany z zespołu Katy Roman Kostrzewski, później Dragon.
W sensie w Sami?
W Sami, tak. Więc tak, to jest zespół Sami, utwór Lato 2000, wydane w roku 2000. Utworów, ich singli mówią dużo. Stokrotka to ja, jest luz, zakręć mnie, wierzę w nas. No i Żółte żaglówki, które ukazały się w 2001 roku. Nie wiem, czy to jest część letniego tryptyku, bo jeszcze ukazał się utwór Koniec lata, ale nie myślę, że utworu Lato 2010 nie będziemy musieli też słuchać, bo to jest utwór Lato 2000, ale wydane ponownie, tylko zamiast Lato 2020, tak jak Agnieszka 2.0, postanowili nazwać to Lato 2000 i dać do tego zdecydowanie dużo gorszy teledysk. Żółte żaglówki to ponownie utwór o lecie, ale już takiej sławy jak Lato 2000 nie osiągną.
Jodu łyk, złoto plaż, mewy pisk, to młode weźmy.
No nie jest to przebój taki jak Lato 2000 zdecydowanie. Więc
wcale się z tymi animacjami jak z domowego przedszkola w ogóle.
W ogóle piosenki o lecie, no to wiadomo, to dominują bardzo w gatunku piosenek dla dzieci, ale dzisiaj takich nie będziemy puszczać, bo szanujemy was jeszcze na tyle, że nie będziemy was tym atakować. Wystarczył spontaniczny atak muzycznej intuicji. Czy mamy jakiś utwór z gatunku dziecięca muzyka na lato?
Tyle słońca w całym mieście było śpiewana przez Natalię Kukulską też, z Anną Jantar, ale takich stricte dziecięcych nie. Raczej tutaj mamy wręcz troszkę Not Safe for Work treści.
Oj tak. To, które jest najbardziej niebezpieczny do pracy utwór, twoim zdaniem?
Agnieszka tutaj narusza dobre granice i dziewczyny lubią brąz. Zresztą chałupy Welcome to, no, ze względu na tematykę jest, wiesz, też bardzo explicit. Tam musiałby być znaczek z pewnością Parental Advisory, gdyby to wyszło w Stanach.
Ale wyszło w Polsce i dlatego musimy słuchać tego w lecie. Dobra, puść coś. W dzień gorącego lata może? Widzę, że już masz otwarte.
O kurwa, jaki taksi driver.
Typowy utwór do reklam wręcz. No, pamiętam chyba, że on był też w jakichś reklamach, przewijał się.
Potężne lody Algida, coś takiego.
No ale jeśli chodzi o dmuchanie w te trąby i one pierdzą, no to jest przecież letni utwór Golec Orkiestra. Nie tylko utwory są grane w większości polskich domów w święta, ale jak się okazuje, chcieli również zmonopolizować rynek letnich piosenek, mimo że sami nie są z najbardziej gorącego miejsca w Polsce.
A powiem ci jako ciekawostkę, że miałem fazę totalną na Golec Orkiestra. Był moment, gdy bracia Golec to byli moi ulubieni bracia na świecie, najulubieńsi. Jako dziecko, ale takie naprawdę gówniak, poszedłem do hali Urania, już wyburzonej i odbudowanej swoją drogą, na koncert właśnie Golec Orkiestra i jako muzyka na żywo, prawdopodobnie jedna z pierwszych w życiu. Swoją drogą, nie róbcie swojemu dziecku czegoś takiego, że pierwsza muzyka, jaką usłyszy na żywo, to jest Golec Orkiestra. No, byłem pod dużym wrażeniem i pamiętam, że kupiliśmy chyba aż 3 płyty. Potem poszliśmy je podpisać, bo tam bracia z żonami chyba by siedzieli przy stoliku i potem te płyty, no, katowałem w domu. Szczęście równie...
Czy była tam pasztetowa?
To mi poszło. Słucham? Pasztetowa?
Czy była tam pasztetowa?
Nic mi na
nie wiem, czy wiesz,
nie
oni mówią, że oni bez pasztetowej nie zagrają.
Możliwe, że gdzieś tam za kulisami była wciągana.
No ale widzisz, zespół Big Day, mimo że nie wyprodukował innych hitów, to myślę zapisał się bardziej w świadomość polskiego słuchacza niż zespół Sami, chociażby przez to katowanie polskiego konsumenta muzyką, piosenką w dzień gorącego lata właśnie w reklamach Algidy, tak? Tak mówisz?
Nie wiem,
sprawdziłem, ale ci wierzę.
Szybkie skojarzenie. Nie mówię, że to było to. Może to była pora na Lody Koral. Kto wie?
Wiedziałeś, że Lody Koral miały kiedyś maskotkę, która się nazywała Chłodzimierz i basically była kulką lodów w okularach i w czapce.
Tak, podawaliśmy kiedyś chyba tą trivię albo jeszcze za czasów audycji radiowej, albo którymś, co to był za miesiąc, ale pamiętam, że mówiłeś mi o Chłodzimierzu. A ty w jakiejś swojej pracy nie robiłeś jakiegoś spotu właśnie z Chłodzimierzem?
Poznałem Chłodzimierza. Byłem nawet w środku Chłodzimierza.
Poznałeś go, tak? Wewnętrznie?
Od środka, no. Poznałem Chłodzimierza od środka. Ktoś musiał w niego wejść tam właśnie, żeby go zanimować. No, ale jeśli już jesteśmy w temacie tematów, które już kiedyś tematowaliśmy, no to mówiliśmy też kiedyś, chyba w którymś czego słuchać, o formacji Nieżyłych Schabów i utworze Lato, który jest najgorszym chyba z tych wszystkich utworów na tej liście. Absolutnie. Ponownie pani Szydłowska ma rację, jak się go słyszy, to chciałoby się, żeby zima trwała wiecznie. Do tej pory przewija się w polskim radiu, więc jeśli z jakiegoś powodu słuchacie polskiego radia zamiast słuchać podcastów albo playlist jadąc gdzieś, no to wam współczuję, bo prawdopodobnie za niedługo usłyszycie ten utwór. Rzecz między nami była cicha. Westchnąłem do ciebie tak jak się wzdycha. Jak się wzdycha, kurwa, powiedz. Jak się wzdycha, człowieku? Tak jak się wzdycha. Kiedy nie wiesz, co napisać w wypracowaniu.
I było nam ciasno, miło.
Ciasno, miło.
Oh yeah.
Lato, lato wszędzie.
Ja ci powiem, że tak abstrahując już od samego tworu, nie wiem, czy jest w nazwach zespołów jakiś trend, którego bardziej nienawidzę niż takie właśnie te specjalne błędy ortograficzne. No po prostu nawet, wiesz, grindcore'owe rzeczy typu zespół nazywa się Zapadnięty Odbyt Twojej Babci, no nie robią na mnie aż takiego negatywnego wrażenia jak Formacja Nieżywych Schabów i to jest niby takie haha. No nienawidzę tego. Dobra, będzie tego, bo popierdoli mnie dosyć. Dosyć. Mówię weto. To jest zdecydowanie chyba najgorszy z tych utworów, które tutaj mamy. Naprawdę.
Najgorszy, ale w taki sposób...
Taki dosłowny sposób. On jest po prostu najgorszy.
No, to, no nie ma co się nad tym zastanawiać. Nawet te dziewczyny, które lubią brąz, to nie mogę z tego tytułu zawsze. Dziewczyny lubią brąz.
A słońce,
i potem jak ten... Jak ten utwór potem był wykorzystywany w jakiejś reklamie kawy.
Woseba, ta kawa budzi mnie.
Dziewczyny lubią brąz. A słońce o tym wie. Wosebę piję w ciągu. Ta kawa budzi mnie.
Kurwa klasyk.
Że niby o ten brąz to chodzi o kawę, nie? Dziewczyny lubią brąz kawy. Kawa powinna być czarna, nie brązowa. To co, zarzućmy tymi dziewczynami, co lubią brąz, może. Już miejmy to z głowy. Sny szlak. Rzecz między nami była cicha, westchnąłem do ciebie tak, jak się wzdycha. Kurwa, macie.
No, to jest...
Dziewczyny lubią brąz.
Dary. Dary losu. Polski Joe Cocker.
Kto ukuł to porównanie, bo to jest też taki kurwa cios.
Nie wiem, kto ukuł, więc możesz potem mówić, że to moje autorskie.
A słońce odmówię, że dziewczyny lubią brąz.
I rak skóry też.
Yeah, to jest...
Dziewczyny lubią brąz.
Brąz.
A kiedy spadnie tak piękny jest ten brąz, że księżyc sprawdza sam.
Ja kojarzę takiego pana o żółtej twarzy, który jak księżyc sprawdzał, czy ktoś śpi w nocy i może wystarczy.
Wybacz, Rysiek.
Chodzi ci oczywiście o Sandmana.
Tak, tak. Piaskowy
Pan
dziadek.
Pan żółtej twarzy. Sandman. Piaskowy dziadek.
Tak. To my tu jeszcze mamy na tej
ten
liście?
Ten pan i pani, co sobie śpią. No to wątek z Agnieszki, tak? Zespołu Łzy.
Bardzo mnie bawi, jak większość tych piosenek tak bardzo chce być o ruchaniu, w sensie one są takie horny bardzo, ale tak. Właśnie uciekają się do jakichś takich listków figowych, do jakiegoś takiego wyparcia, że nie można w prostu. Dlatego tutaj plus duży dla Agnieszki, że tam faktycznie jest to kochanie się w męskiej ubikacji, że to jest tak po prostu wprost powiedziane. Ja też miałem tą refleksję, wiesz, jak ostatnio sobie robiłem w ramach robienia sobie krzywdy kinematografią seans dziewczyn z Dubaju, bo pojawiły się na platformach streamingowych dziewczyn z Dubaju, że Polacy właśnie są bardzo horny, ale próbują sobie przekonać się sami, że jednak nie. I ten film to jest takie, no, trochę glamowa wersja tego, co leciało na nocnym paśmie TV4, ale reżyserka bardzo próbuje udawać, że to jest film o ważnym temacie, że to jest poważne, że on pokazuje jakąś ważną życiową lekcję, historię. No, jeszcze... Tak, może tyle na ten temat. Filmu nie polecam, jest absolutnie... doświadczeniem.
Po złych filmów, no to niedługo ma do Polski przyjechać Greg Sestero z The Room, z serią spotkań, z serią seansów The Room. Więc może być okazja, żeby to zobaczyć. Jeszcze nie wiem, kiedy widziałem ostatnio zapowiedź pana Sestero, Oh Hello Poland, gdzie właśnie zapraszał na seanse we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie. Nie wiem jeszcze, kiedy to będzie, ale jeśli będzie po tym, jak to opublikujemy, no to was poinformujemy. Ja się postaram was poinformować gdzieś, nie wiem, na grupie czy na Discordzie, że coś takiego jest, by na pewno. W końcu chcę rzucać tymi plastikowymi łyżkami w ekran. Ale jeśli chodzi właśnie Agnieszka nie 2.0, 1.0, The Original.
The Original Sin. Ja dopiero jak teraz wróciłem do tego utworu, to powiem ci, że zdziwiłem się, jak bardzo on jest rockowy. Może pomijając te muchy. Stąd się.
Wakacyjna przygoda, on był jeszcze młody.
Też słyszysz, tak? To brzęczenie owadów takie...
Jest.
Spodziewałbym się po jakimś nagraniu death metalowym raczej, po rozkładzie i tak dalej. Mają ciężar te gitarki. Zawsze mnie skręca od tego fragmentu, naprawdę. Nieważne jak się przygotuję, po prostu nie wyrabiam.
No dobrze, może nie musimy...
Nie chcesz refrenu?
Może nie musimy słuchać.
Wysłuchasz refrenu. Wysłuchasz refrenu Agnieszki. Ja musiałem go słuchać, jak się do tego przygotowałem. To... Dobra, ale wystarczy. Bez przesady.
Jest to ska. Polska.
Polska ska.
Polska. Jestem aż dumny z określenia, które ukułem. Polska. A z kolei inny utwór, który mi się kojarzy z tymi czasami. Też 2001 rok, dobrze skojarzyłem. Zawsze z tobą chciałbym być. Zespołu Ich Troje. I nie wiem, czy pamiętacie, ale to też jest jeden z takich właśnie letnich utworów. Gdzieś tam te lato się tam pojawiało w tle, zwłaszcza, że był to utwór wydany w sierpniu 2001 z albumu AD4. Zawsze z tobą chciałbym być, to tylko pierwsza część nazwy tego utworu, druga to Przez miesiąc. No,
no tam Ich Troje w ogóle w tych tytułach lubiło zamieszać dosyć mocno, zwłaszcza w tytułach albumów, z tego co ja pamiętam. Poczucie humoru było no takie partykularne.
Nazwę tego utworu pan Michał chyba zaczerpnął ze swojego doświadczenia, jeśli chodzi o jego związki małżeńskie. Ale zobaczmy, dyskografia zespołu Ich Troje, intro, IT, ICD, 3, AD4, po piąte, a niech gadają, szósty, ostatni przystanek, a potem 7 grzechów głównych, 8 obcy pasażer, pierwiastek z 9 i rok 2022, projekt X. No...
Wyobrażasz sobie, że wracasz z eksploracji jakiejś obcej planety na statek kosmiczny i klatkę ci rozrywa taki Michał Wiśniewski oblepiony jakimś śluzem, krwią, płynem. Nie wiem, czemu o tym pomyślałem. Znaczy wiem, czemu o tym pomyślałem, ale dalej mnie to frapuje.
To co, masz ochotę puścić utwór Zawsze z tobą chciałbym być przez miesiąc?
Jasne. Kocham puszczać ten utwór.
I to nie jest pierwszy utwór, jeśli chodzi o Ich Troje i lato. Nie, nie jest ostatni.
Gośko! Przestań się drzeć! Ja tu serial oglądam!
Może pani poprosić Kaśkę?
Kaśka!
Czemu ona o 7 rano ogląda Big Brothera? O Jezu.
Potrzebujemy więcej kaubela.
Guess what? I got a fever. And the only prescription is...
Więcej kaubela. Dobra, te podpisy stają się coraz bardziej creepy, wyłączam to.
Takie utwory jak ten, czy Agnieszka zespołu Łzy, to są utwory, które wryły się bardzo w moją pamięć ze względu na czas, w którym były grane. Wiadomo, dziecko w wieku 6 lat bardzo chłonie kulturę, która go otacza, że otaczała nas wtedy kultura w postaci zespołu Łzy. postaci zespołu
Troje.
To...
Tacy już wyrośliśmy, no.
Jaki jeszcze z utworów tutaj powoduje PTSD? Najlepszy utwór zespołu Mysłowic?
Nie, ja się nie zgodzę, bo powiedziałbym wręcz, że jeśli jest jeden utwór, który ja tak lubię, to będzie właśnie ten na tej liście. On jest taki, wiesz, już zgrany do pożygu, naprawdę, ale okej, ten refren... Inaczej, ja widzę w nim ogromny duchologiczny potencjał i jakbym umiał lepiej w produkcji, to chciałbym bardzo zremiksować ten utwór, bo uważam, że tam są dobre melodie, że tam są fajne rzeczy, że można by go zrobić naprawdę taki nawiedzający, mrożący troszkę krew w żyłach sposób.
No, to jest chyba utwór z najlepszym tekstem, jeśli chodzi o wszystkie te utwory dzisiaj. Plus nazywa się Na jednej z dzikich plaż, a nie Lubiła tańczyć.
Tak.
Czym się wydaje.
Nie, dobrze, tak, dobrze ci się wydaje. Plaż. I jest to zespół Rotary, który okazał się po prostu jednostrzałowcem, One Hit Wonder, i poza tym utworem...
Jak wiele zespołów z tej listy dzisiaj, poza może zespołem Ich Troje, Ryśkiem
Rynkowskim. No nie. Rysiek Rynkowski to jest firma, Anna Jantar to jest firma, Golec Orkiestra to jest firma, Łzy to jest firma.
Tak. Jeszcze,
nie, no mamy tutaj troszkę
Zbigniew taki... Wodecki, Alibabki, Chałupy, no. Welcome to. Nie, jest, ale zespół Sami, zespół Big Day, formacja nieżywych schabów, mieli inne takie... utwory, ale nie chcemy o nich pamiętać. Zespół Rotary.
bardzo nie chcemy o nich pamiętać.
Niestety przez przypadek przypomniałem sobie, jak odsłuchiwałem ten utwór, to wyświetlił się inny zespół, o którego istnieniu bardzo chciałem zapomnieć, zespół Czarno-Czarni z utworem Nogi. Ała.
Czarno-Czarni? A czy to nie jest jeszcze głęboki czas byłego systemu?
Nie. To Czerwono-Czarni.
Musimy mieć z niebiesko-czarnymi.
Ale Czarno-Czarni. Okay. Czarno-Czarni to jest swing, pop, i z obrzydliwym tekstem.
A dobrze, już widzę, że udajemy Blues Brothers niby, tak? Nie, niekoniecznie. O nie, to ci, dobra.
Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła nimi, ślimak dziś wystawiła.
Dość. Nie róbmy sobie tego więcej.
Nie jest to może utwór typowo letni, ale z pewnością na równie niskim poziomie co formacja nieżywych schabów. Zresztą powstała, zespół Czarno-Czarni powstał z zespołów Big Cyc i Bielizna, więc kurwa gorzej się chyba nie da. Przykry okres w polskiej kulturze.
To był też okres taki, teraz mi przypomniałeś w sumie, że dużo tych rzeczy takich niby pastiszowych było traktowanych i przyjmowanych bardzo na poważnie. Na przykład Marek Kondrat bodajże z Marleną Drozdowską wydał album Mydełko Fa, nawiasie Cycolina, i to miało właśnie parodiować muzykę chodnikową, być jakimś tam sprzeciwem wobec tego nurtu, a okazało się, że świetnie się sprzedaje, więc tak.
Polacy mają humor.
Co nam jeszcze zostało? Wybierzmy sobie jedną taką, którą sobie puścimy. Mamy tutaj w menu jeszcze wideo Idę na plażę, Chałupy Welcome to wiadomo kogo, Anna Jantar Tyle słońca w całym mieście oraz Ich Troje ponownie letnią piosenkę Niczym ważnym. No i te Rotary. Na jednej z dzikich plaż.
Rotary to myślę, albo że Mysłowice. Warto wspomnieć. Warto właśnie w tym kontekście o nich wspomnieć i o tym, że ten utwór ma swój klip. Ten klip już jest od 11 lat na YouTubie, ale z jakiegoś powodu ludzie oglądają, 40 milionów ludzi nawet obejrzało, wysłuchało właśnie Rotary, Lubiła tańczyć. Może dlatego, że no nie kojarzą tego utworu jako Na jednej z dzikich plaż, tylko Lubiła tańczyć. Ale no cóż, no, bądź wokalistą zespołu Rotary, nakrajcie jedną znaną piosenkę, ktoś się wrzuca na YouTube'a, stawia obrazek z Mysłowic, 40 milionów wyświetleń i nikt nie wie, kim jesteś, jak wyglądasz. Nawet twoja matka myli cię z Rojkiem. No cóż, no też jakoś te lata... Chyba nieco późniejsze. Nawet jest tutaj wpisany w opisie Mysłowic Lubiła tańczyć, studio Małpeczka, twoja muzyka.
Ja się zastanawiam, jak YouTube wypłaca tantiemy. No ale tak, dobra. To co, letni bęgierek jakiś na zakończenie tego segmentu jeszcze wybierzmy.
Na zakończenie segmentu, bo jeszcze nie będziemy kończyć, chcę ci pokazać zespół wideo Idę na plażę, nie dlatego, że to jest jakiś banger, jeśli chodzi o o utwór. Jest to chujowy utwór bardzo, ale jeszcze bardziej chujowy jest wstęp do tego utworu, bo zespół wideo ja na przykład bardziej kojarzę z tej bójki w trakcie wywiadu, gdzie pobił się wokalista z bodajże perkusistą, gdy perkusista powiedział, że lubi słuchać jazzu, a wokalista, który jest kurwa chyba jednym z gorszych buców na scenie muzycznej w Polsce, stwierdził, że...
Bo ja mam taką prywatną teorię i kolega się z nią nie zgadza, ale dla mnie jazz to jest taka muzyka tych czarnych, grana przez tych czarnych, którzy byli za słabi, żeby grać koszykówkę. To jest moja odwieczna teoria po prostu.
Kurwa mać. Gość jest kurwa taki dzban, a tutaj jeszcze w teledysku daje popis swojego humorku, gdzie pokazuje psa, którego zaadoptował.
Mam tutaj u siebie na podwórku w moim mieszkaniu małe zwierzątko. To jest taki piesek, którego przywiozłem sobie z jednego z moich podróży dalekich, prawda? Cyrylku! Cyrylku! Chodź, Cyrylku, do panu! Nie bójcie się, nie bójcie się, sytuacja opanowana. Cyryl! Ma głowę psa, to jest jedyna część ciała, która jest agresywna. Reszta jest zapożyczona z odcielaka, z tamtego gospodarza.
Było wiadomo, że będzie źle. Okazało się, że jest jeszcze gorzej. To był zespół wideo, który mam nadzieję, że nastąpi jakaś w najbliższym czasie.
Obliteracja zespołu wideo?
Mówi się tak, obliteracja i wszystkie wideo zespołu wideo znikną razem z ich muzyką. Dobra, to były najgorsze letnie piosenki. Pora wrócić do szatana. Rate aus Breslau na Discordzie pisze w pokoju w wątku tematy dla metalurgii. Szatan w współczesnym świecie w odniesieniu do Gruzji i gruzopodobnych versus kult. Czy ciekawe? Tak czy głupie? Tak, zdjęcie dla uwagi. Edit można dodać jeszcze luty. Duszę wypuścił to ten Messe. Księżyc. Chodzi o tego flyera, że make black metal hateful again. Stand with us against modern pseudo black metal kids who are making fun of the true black metal crime art, pretending to be someone they are not. Those are poser bands, geek. Apostol, Berstuk, Hecation, Sifikurk. The last words of death, Metal Commando Fest, niech cisza milczy, Beliar. Gruzja i piesy. Underground is not for you, clowns!
Fuck off! Jeszcze do tego ta przekreślona gwiazda Dawida. Fajny klimacik, ale to już było chyba, ile, z 2 miesiące temu, kiedy to się ukazało. I niesamowity flyer, no, który tylko w internecie się ukazał chyba. A jego autorami są jacyś licealiści, ale swoją drogą ich... Obczajam ich projekty, fajnie to brzmi nawet. Oby szybko dorośli, zmądrzeli. Jeśli to było na poważnie, bo może zostaliśmy strollowani wszyscy.
Jak Mad Maniak pisze, ktoś powinien częściej przypominać tym ludziom, że Aeronymus założył Mayhem, jak miał 16 lat. Gzije Beziu z kolei, edżyzm nastolatków z lat 90. stał się tradycją dla starych chłopów w czasach obecnych. No.
No to można by odnieść do jednego z postów facebookowych z pewnego page'a, ale nie będziemy.
Ale o tym już pisaliśmy na naszym fanpage'u. Już się coś takiego pojawiło. No to tak, w temacie waszych pytań do nas, temat dla metalurgii na Discordzie, mail prawie.muzyczne@gmail.com. To są te miejsca, gdzie możecie nam zadawać pytania. Ja tymczasem jeszcze zanim skończymy, zanim się pożegnamy, zakręciłbym kołem.
Jasne.
Pozwoliłem sobie tutaj zaktualizować kilka tematów, bo wcale nie dlatego, że zgubiłem login do poprzedniego koła. Wcale nie o to chodzi.
Szczęście.
Głośne samochody. Wiesz, o co mi chodzi? Takie samochody, które pierdzą jak jeżdżą. Znajomy, który jest fanatykiem takich pojazdów, mówił mi, że to po prostu chodzi o to, że biedni ludzie są bardziej wrażliwi na dźwięk takich pojazdów.
Znaczy?
Im więcej masz na koncie, tym bardziej ten dźwięk wydawany przez takie głośne pojazdy ci się podoba.
Aha, czyli ty nie mówisz o takich rzężących, tylko o takich
takich, no, które też strzelają, bo rozumiem. Tam, nie wiem, o co chodzi, nie znam się na autach, nie wiem o tym nic, po prostu jak jedzie, nagle jest taki, nie, taki wystrzał, bo nie wiem, musi mieć więcej mocy, żeby kurwa ruszyć ze skrzyżowania w mieście i przejechać odcinek, który by przejechał w 20 sekund, w 10 sekund, no brawo dla ciebie, super.
Ha, czyli chodzi ci o takie właśnie... drogie bryki, tak? Które hałasują.
Takie drogie, drogie bryki, które hałasują.
Bo ja mam inne doświadczenia z głośnymi samochodami, przynajmniej te bardziej osobiste. Tymi drogimi to pamiętasz na pewno, bo też tak jak tam mieszkałeś w Krakowie, na Borku, tam za Łagiewnikami, tak? Jak ja mieszkałem na Łagiewnikach, ty tam jeszcze dalej, no to na pewno pamiętasz te nielegalne wyścigi jakieś, nie? Które tam po nocach ostro niosły się.
No, Zakopiance.
No, dokładnie. Natomiast moje osobiste doświadczenie z ciekawymi zjawiskami akustycznymi, które są produkowane przez samochody, jest nieco inne, bo moi rodzice oprócz jakby w cudzysłowie normalnego samochodu posiadają też inne dwa auta, nie? To flex niesamowity, ktoś ma aż 3 samochody, wow. Drugi z tych samochodów to jest Polonez Caro Plus, rocznik bodajże 2001. Drugi to jest Fiat 126P, który dziadek nam podrzucił trochę jak kukułcze jajo parę lat temu. No i Polonez, on może nie robi takiej... On ma taki... On ma swój język, on jakby... Tak, jakby... Z takim zaciąganiem, takim... Przy zmianie biegów zwłaszcza.
Jak twój stary rano w łazience.
Tak. Wyobraź sobie jakiegoś, nie wiem, gruźlika, czy wiesz, takiego człowieka już naprawdę w ostatnim stadium jakiejś bardzo poważnej choroby płuc i gdyby ten człowiek był samochodem, nie? No, ale oczywiście tata forsuje, że nie, to póki jeździ, niech jeździ, teraz to już to tylko nabiera na wartości, poza tym jak on jest wyregulowany jak zegarek, nie, sprzęgła nie umiesz używać, on tak naprawdę super chodzi. No, a maluch to jest w ogóle, kurwa, oddzielny temat, po prostu... Dwie ulice dalej, już ja słyszę, jak się zbliża. Wszystkie psy i dzieci uciekają. No.
Ja raz miałem taki głośny odkurzacz, który było słychać nie już, jest 20 metrów od mieszkania, ale już go na szczęście nie mam. W każdym razie, no najbardziej mnie denerwują, wiesz, te, nawet nie te samochody, które hałasują, bo hałasują i wiesz, hałasują przez cały czas, tylko takie samochody, że masz nagle, wiesz, że jedzie i jest taki...
Tak, bo...
Kurwa, skąd?
To jest nieprzyjemne, bo twoje ucho nie ma kiedyś jakby przystosować do tego stabilnie rośnącego poziomu hałasu, tylko masz to uderzenie, tak? Tak, zwłaszcza jak robią popis jakiś niesamowity, że pop stoi obok ciebie, rusza z tego czerwonego. Już jak się z czerwonego, już jak się żółte robi, to ma nogę na gazie i... I się zatrzymuje też 150 metrów dalej, bo w Polsce tak działa sygnalizacja świetlna, że no... Powodzenia.
Brawo, człowieku, łącznie w trakcie swojej podróży oszczędzisz pół minuty. Świetne osiągnięcie.
Tak.
To tyle, jeśli chyba chodzi o głośne pojazdy, doświadczenia z nieprzyjemne doświadczenia dźwiękowe. To był PMS, czyli Prawie Muzyczne Show, podcast Metalurgii. Dziękujemy naszym patronom, których imiona, nazwiska oraz imiona i nazwiska oraz pseudonimy wyświetlają się właśnie na ekranie, chyba że słuchacie nas na Spotify, no to tam się nie wyświetlają, bo możecie nas słuchać, chyba że oglądacie nas na Spotify, bo od niedawna jest taka funkcja, że można również na Spotify podcasty oglądać, z czego korzystamy, ale możecie oczywiście nas słuchać. Najlepiej, jeśli jedziecie autem, no to wtedy lepiej słuchać niż oglądać. Chociaż powiem ci, że ostatnio jechałem taksówką, jeden gość miał włączonego YouTube'a, jak jechał.
W sensie kierowca?
Zleciało mu wideo. Kierowca, no.
Co ty gadasz?
Miał dwa telefony podczepione na szybie i desce, tam na górze tej no, na szybie miał GPS i potem na dole był drugi telefon, na którym się wyświetlały jakieś wideo z YouTube'a i to nie jakieś teledyski czy coś tam, tylko jakieś filmiki po prostu.
Jasny gwint, ale myślę, że to będzie coraz częstsze zjawisko, jak będzie coraz więcej, wiesz, zetek kierowców, coraz więcej zetek będzie robić prawa jazdy, to każdy będzie mieć po prostu telefon pod szybą i jakiś ten gameplay z tego, gdzie zbierasz monetki, unikasz
i Subway. Subway Surfera. No. Powinno się już, powinien na
żeby autach, się mogli skupić na drodze normalnie.
Dokładnie, na dole ci się wyświetla Subway Surfer, na górze po prostu obserwujesz drogę. Po co telefon? Niech się wyświetla od razu na ekranie.
Słyszysz teraz.
to byłem ja, Michał oraz...
Z tej strony oraz Piotr. Fajnie było się z wami usłyszeć. Cześć.